Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Wita się z Państwem ojciec Benedykt. Audycja słuchając Słowa Bożego, szukając też tego Słowa Bożego. Przed nami 21. niedziela w ciągu roku, uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Przygotowujemy się do tej niedzieli zawsze w piątek podczas tych rozmów niedokończonych. Dzisiejsze teksty do czytań i komentarzy przygotował ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dary i łaski dla nas. Modlitwa do Ducha Świętego, Świętej Marii, od Jezusa Ukrzyżowanego, małe Arabki. Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie. Z Jezusem błogosław mi, od wszelkiego zła, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie. Amen. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Pierwsze czytanie zaczerpnięte z Księgi Przysłów, rozdział 8, wersety od 22 do 35. Psalm 48, czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów, rozdział 4, wersety od 4 do 7 i Ewangelia według świętego Jana, rozdział 2, wersety od 1 do 11. Czytanie z Księgi Przysłów. To mówi mądrość Boża. Pan mnie stworzył swe arcydzieło. Przed swymi czynami od dawna, od wieków jestem stworzona. Od początku, nim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał, ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemi pola uczynił początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkie otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie. Szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy. Pouczeń mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana. Komentarz do pierwszego czytania. Pierwsze słowa z Księgi Przysłów, które usłyszeliśmy, są bardzo sugestywne. Pan mnie zrodził. O kim mówi autor natchniony? Tekst ten w podstawowej interpretacji na pierwszym poziomie odnosi się do mądrości Bożej, później do Jezusa Chrystusa, który jest wcieloną mądrością Bożą. Ale z perspektywy całej historii zbawienia możemy też odnosić go do Maryi, która jako pierwsza przeszła przez życie ścieżką wytyczoną przez mądrość Bożą. Dlatego jest nazywana Maryja stolicą mądrości. Początek czytania brzmi dosłownie tak. Pan mnie zrodził jako początek swej drogi. O jaki początek drogi chodzi? W języku hebrajskim słowo derech to nie tylko droga, szlak, ścieżka w znaczeniu przestrzennym. W Piśmie Świętym oznacza ono konkretne wskazania, które człowiek otrzymuje od Pana Boga po to, by mógł ocalić swoje życie. W Starym Testamencie pojęcie to wiąże się z dekalogiem, który Pan Bóg dał Żydom zmierzającym z Egiptu do Ziemi Obiecanej jako drogę, na której mieli ocalić swoje życie. Tak więc drogą, która daje życie wieczne, jest Słowo Boże. W nim objawia się naprawczy plan Boga wobec grzesznego i śmiertelnego człowieka. W świetle dzisiejszego czytania z Księgi Przysłów możemy powiedzieć, że w Maryi, która tak jak każdy z nas została nabyta Bogu krwią Chrystusa przelaną na krzyżu, została zapoczątkowana droga zbawienia. Maryja w najpełniejszy sposób pokazuje nam, jak po tej drodze się poruszać. Ona była posłuszna drodze Bożej mądrości, Bożego Słowa, od początku aż do końca swojego życia. Jako owoc takiej postawy została z ciałem i duszą wzięta do nieba. To właśnie z tego powodu nazywamy Maryję stolicą mądrości, bo tylko ten, kto idzie przez życie prowadzony Słowem Bożym, nie poddając się ludzkim ideologiom, ma udział w dobrach ziemi obiecanej. Patrząc na Maryję, pytamy o to, jak trwać na drodze zbawienia. Dzisiejsze Słowo Boże ukazuje to w bardzo jasny sposób. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, mówi mądrość Boża, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana. Błogosławiony człowiek. Hebrajskie słowo aszrej, które często oddajemy przy pomocy polskiego, błogosławiony kryje w sobie ideę podążania za kimś, naśladowania. W rzeczywistości szczęścia nie osiąga się bowiem w postawie statysty. Szczęście osiąga ten, kto idzie za mądrością Bożą, kto słucha Boga, kto, jak mówi mędrzec, czeka u bramy, przystawiając ucho do futryny drzwi, do najmniejszej szczeliny, aby usłyszeć mądrość, zanim jeszcze przekroczy próg domu, żeby otrzymać choćby okruch Bożego Słowa, zanim da się słyszeć wyraźnie i w pełni. Maryja jawi się dzisiaj jako ta, w której nie było niczego z ludzkich mądrości, z ludzkich programów na udane życie, ze światowych iluzji szczęścia. Ona była całkowicie nastawiona na życie według mądrości Boga, całkowicie zanurzona w Słowie Bożym. Owocem takiej postawy jest jej królowanie w niebie. Maryja jest pierwszą osobą, która całkowicie zaufała Bogu, Jego Słowu, a idąc za Nim dotarła do pełni życia wiecznego. Dlatego jest, jak mówi dzisiaj autor natchniony, początkiem drogi. Maryja jest paradygmatem człowieka Bożego i wzorem ucznia. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupić tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Komentarz do drugiego czytania. Gdy nadeszła pełnia czasu. Słuchając listu świętego Pawła do Galatów, pytamy, o jaką pełnię czasu chodzi? Intuicyjnie wyczuwamy bowiem, że nie chodzi tu jedynie o jakąś konkretną godzinę w chronologii dziejów, o najbardziej sposobny czas do przyjścia Boga na ziemię. Gdyby tak było, gdyby przełom R był najlepszym czasem do wstąpienia Boga do świata, to koniec życia Jezusa byłby zupełnie inny. Z pewnością Jego historia nie skończyłaby się tylko okrutną śmiercią na krzyżu, którą ustanowiono z myślą o największych zbrodniarzach. O jaki więc pełni czasu pisze apostoł Paweł, łącząc ją z wcieleniem Syna Bożego, które dokonało się pod sercem Maryi? Pełnia czasu to chwila, gdy wszelkie próby odpowiedzi człowieka na przymierze Boga okazały się fiaskiem. Pełnia czasu to chwila największego ludzkiego braku, największej pustki i rozczarowania. Pomimo podejmowanych prób okazało się, że człowiek jest niezdolny do przyjęcia Bożego planu zbawienia, Bożej mądrości, jest niezdolny do chodzenia po drodze wyznaczonej przez Boże przykazania, Boże Słowo. Przywiązanie do własnego poznania dobra i zła oraz iluzje szczęścia roztaczane w świecie okazały się o wiele silniejsze od wierności Bogu i Jego obietnicy. Tak więc pełnia czasu to egzystencjalnie moment największego ludzkiego kryzysu, największej ludzkiej niepełni, królowania śmierci, braku perspektywy życia. To jest pełnia czasu widziana z pozycji człowieka. Wraz z fiat Maryi w chwili przyjścia na świat Jezusa Chrystusa rozpoczyna się nowa era, inna odsłona pełni czasu. Rozpoczyna się czas objawienia się nieskończonej i wiernej miłości Boga wobec nas. Bóg, który upodobał sobie w człowieku, postanowił w Jezusie Chrystusie pojednać wszystko ze sobą. Takimi słowami pełnię czasu opisuje święty Paweł w liście do Kolosan. Pełnia czasu oznacza więc pełnię życia, a co się z tym wiąże? Jedyny i niepowtarzalny pokój, który jest darem Boga. W przedziwny sposób pełnię czasu związał Bóg z fiat Maryi z zaangażowaniem człowieka. W ten sposób pokazał, że do końca szanuje ludzką wolność, a chociaż zbawienie jest darem, to jest też dla człowieka zadaniem. Słuchając dzisiaj słów świętego Pawła z listu do Galatów, patrzymy na Maryję, która zgodziła się zaangażować w Boży plan zbawienia. Ona nie przegapiła znaków nadejścia pełni czasów. Jej bezwarunkowe tak wobec Słowa Bożego, wobec Bożej mądrości, doprowadziło do realizacji dzieła zbawienia. Dzięki zaangażowaniu Maryi, dzięki temu, że Maryja pokonała lęk i zaufała Bogu, że oparła się na Bożej obietnicy, przed każdym człowiekiem, dotąd skutym więzami śmierci, została otwarta droga do pełni życia. Tą drogą jest Jezus Chrystus, Syn Maryi i wcielona Boża mądrość. Kto idzie za Nim, kto wierzy Mu, kto wbrew własnym upodobaniom pośród zmętu świata wybiera Jego naukę, ten, tak jak Maryja, obficie korzysta z owoców pełni czasu, z błogosławieństwa Synów Bożych. Z Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało się tam 6 stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stąg wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś znieśli, a gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wina, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Słuchając dzisiejszego fragmentu Ewangelii, patrzymy na początek publicznej działalności Jezusa oczami świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele. Warto zauważyć, że wesele w starożytnym świecie żydowskim miało inny charakter od tego, co znamy ze współczesnej kultury. Trwało ono zazwyczaj kilka dni, a raczej kilka wieczorów. Najbliżsi sąsiedzi, przyjaciele nowożeńców gromadzili się, by dzielić ich radość. Małżonkowie stawali się bowiem współpracownikami Boga w dziele stwórczym. Owocem małżeństwa miały być przecież dzieci, nowe pokolenia istot biorących życie z Boga, naznaczonych Jego miłością, noszących w sobie Jego obraz i Jego podobieństwo. Zaślubiny miały też charakter profetyczny, prorocki. Małżeństwo było znakiem. Wskazywało na przymierze, które Bóg zawarł z człowiekiem. Przymierze zaś otwierało na dar przebaczającej miłości, oznaczało nowe życie, radość trwania w komunii i jedności. Przymierze pozwalało z nadzieją patrzeć w przyszłość i wiązało się z obietnicą ostatecznego wyzwolenia człowieka z kajdan śmierci. Święty Jan patrzy na wesele w Kanie właśnie z takiej perspektywy. Jest ono zapowiedzią ostatecznej, eschatologicznej uczty. Zostaną na nią zaproszeni ci wszyscy, którzy, uznając zbawcze posłannictwo Jezusa Chrystusa, przez chrzest zwiążą się z Bogiem przymierzem wiecznym. Ważnym elementem uczty weselnej było wino. Obfitość wina była znakiem Bożego błogosławieństwa oraz symbolem dobrobytu wynikającego z wierności przymierzu. Obfitość wina, zgodnie ze słowami proroka Izajasza, była również zapowiedzią czasów mesjańskich. W jednym ze swoich tekstów Izajasz zapowiada ucztę, którą Bóg przygotuje na końcu czasów. Będzie to uczta z najwyborniejszego i najczystszego wina. 25 rozdział Księgi proroka Izajasza, wersety 6-9. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody, raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza. Zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. W Starym Testamencie wino, będąc obok pszenicy i oliwy podstawowym elementem żywieniowym, było traktowane jako dar Boży, a zwłaszcza znak dobrobytu wynikającego z wierności przymierzu. W prorockich zapowiedziach eschatologicznych odnoszących się do końca czasów obfitość wina jest traktowana jako znak błogosławieństwa w obiecanym Królestwie Mesjańskim. Wino jest znakiem pełni czasów i działania Bożej łaski. W tym kontekście zrozumiała staje się reakcja Maryi wobec braku wina na weselu w Kanie. Oczywiście, całą sytuację należy interpretować na poziomie symbolicznym, łącząc brak wina z nadejściem pełni czasu, o czym słyszeliśmy w liście do Galatów. Brak wina oznaczał bowiem brak życia, brak dostępu do radości uczty zbawionych, tę najbardziej dramatyczną sytuację egzystencjalną człowieka jako doświadczenie niepełni, czyli trwania w niemocy wobec perspektywy śmierci. Maryja w Kanie Galilejskiej jako pierwsza uznała, że człowiek nie jest w stanie o własnych siłach zapewnić sobie dostępu do wina radości, wina życia wiecznego. Jednocześnie Maryja jawi się w Kanie jako ta, która wypatrując zbawcze interwencji Boga, spełnienia się Jego obietnic, dostrzega i wyznaje, że dokonuje się to na jej oczach w Jezusie Chrystusie. W Kanie Galilejskiej Maryja jako pierwsza rozpoznała, że jej Syn inauguruje nową godzinę w dziejach świata i człowieka. Wytycza ostateczną drogę Eksodusu, a więc wyjścia z niewoli grzechu i śmierci oraz pełnię czasu zbawienia, żeby jednak od tej chwili człowiekowi nie zabrakło wina życia, radości, pokoju, wieczności, trzeba spełniać jeden warunek. Maryja mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek Jezus wam powie. Maryja, stolica mądrości, uczy nas dzisiaj, że szczęście i błogosławieństwo jest tam, gdzie człowiek słucha Jezusa i idzie za Jego słowem. Tak się stało w Kanie. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą, i napełnili je aż po brzegi. Gdy to uczynili, stali się świadkami cudu. Puste stągwie wypełniły się po brzegi wybornym winem. Możemy powiedzieć, że w Kanie Galilejskiej dzięki wierze Maryi mogły wypełnić się dzisiejsze słowa z Księgi Przysłów. Więc teraz, synowie, słuchajcie Jezusa. Szczęśliwi, co drugi Jego strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy. Pouczeń Jego nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto Go słucha, kto co dzień u drzwi Jego czeka, by czuwać u progu Jego bramy, bo kto znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Boga. W Izraelu znany był zwyczaj podawania najpierw lepszego wina w czasie uczty. Jezus postępuje inaczej, zachowuje doskonałe wino na sam koniec. Symboliczne znaczenie takiego działania może być następujące. Bóg udziela najlepszych darów w czasach ostatecznych. Dar ten jest niewyczerpany, podobnie jak trudna do spożycia była ilość wina przemienionego z wody. Może z niego skorzystać każdy, kto tego zapragnie. To jest właśnie ten czas, zwłaszcza w naszej ojczyźnie. Ale idźmy drogą Maryi, drogą mądrości Bożej, drogą słuchania Jezusa, Jego słowa, Jego nauki. Czas się wypełnił. Każdy z nas żyje w pełni czasu zbawienia. Innego już nie będziemy mieć. Aktualizacja Słowa Bożego. W tę niedzielę przeżywamy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Na różne sposoby, albo fizycznie, albo duchowo, stajemy przed obrazem jasnogórskiej Madonny. Podążamy przed oblicze Królowej Polski, niosąc w sobie poczucie braku życia, radości, pokoju. Stajemy przed nią z doświadczeniem naszych słabości osobistych i wspólnotowych i pytamy: jak odnowić sobie Boże podobieństwo? Jak wyzwolić się z wszechogarniającej kultury śmierci? Jak pokonać grzech? Maryja zawsze na Jasnej Górze, tak jak przed wiekami w Kanie Galilejskiej, wskazuje na Jezusa Chrystusa i mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Nauka Jezusa, Ewangelia, to jest jedyny program odnowy i przemiany. To jest jedyna broń wobec siły złego. Podczas pierwszej podróży apostolskiej do Polski święty Jan Paweł II tak mówił przed jasnogórskim wizerunkiem Czarnej Madonny. Droga ma swój urok i swoje piękno. Ewangelia to jest droga pięknego życia człowieka albo też droga trudnego piękna życia ludzkiego. Życzę wam właśnie tej drogi, tego trudnego piękna życia ludzkiego. Patrząc na jasnogórską Panią, prowadzeni dzisiejszym Słowem Bożym, uczmy się właściwie przeżywać naszą osobistą i społeczną pełnię czasu. Uczmy się tego od tej, która swój czas przeżyła najlepiej, jak tylko człowiek może to uczynić. Cała zasłuchana w Słowo Boga, zanurzona tylko w Jego mądrości, wierna jedynej prawdzie i wytrwała na drodze ewangelicznego życia. Rozważania do dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego przygotował ksiądz dr Piotr Ott, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszych rozważań, naszego poszukiwania Słowa Bożego. Najbliższa niedziela to niedziela uroczystości Najświętszej Marii Panny, Matki Bożej Częstochowskiej. Wysłuchaliśmy czytań najbliższej niedzieli, jak również komentarza do tych czytań. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy.
Prosimy,
proszę Ojca, ja mam takie pytanie, refleksję, że Matka Boża była zupełnie wolna od ataków szatana. Natomiast Pan Jezus jednak był kuszony na pustyni. I jeszcze chciałabym powiedzieć, że nasz poeta Zygmunt Krasiński z epoki romantyzmu napisał taki wiersz, który mówi właśnie, że szatani boją się wzroku Matki Bożej. A ja właśnie przez laty, kiedy stałam przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie na Jasnej Górze, to właśnie najbardziej przemówiły do mnie oczy Matki Bożej. No i jeszcze łaskę wielką otrzymała później. To tyle. Szczęść Boże, dziękuję.
Bóg zapłać, Pani Tereso. Trudno nam tak jednoznacznie powiedzieć, że Matka Najświętsza nie była kuszona. Gdyby nie była kuszona, nie byłaby tą, która pokonała i zmiażdżyła głowę węża. Była wolna od grzechu pierworodnego. Natomiast to jej zjednoczenie z Panem Bogiem, to nieustanne wsłuchiwanie się w Słowo Boże, ta jej czystość sprawiła, że pokonała szatana, pokonała również jego pokusy. Zatem nie tak łatwo byśmy powiedzieli, że Matka Najświętsza nie była kuszona. Znaczyłoby to, że była jakąś zjawą, prawda, albo nie była człowiekiem. Matka Najświętsza była człowiekiem. Bez grzechu pierworodnego poczęta, co nie znaczy, że nie musiała walczyć z natęctwem, powiedziałbym, szatańskim, z pokusą szatana. Nie była, była wolna od grzechu pierworodnego, nie dopuściła się grzechu, jest pełną łaski, ale to nie znaczy, że po prostu byłaby tutaj ochroniona od pokus. Dziękuję. Kolejny telefon, proszę bardzo. Halo? Radio Maryja.
Boże, Renata ze Śląska.
Prosimy, Pani Renato.
Proszę Ojca, ja dodam do tej katechezy. Jest taka pieśń, mądra pieśń religijna. Uczyńcie wszystko, co mówi Syn. Przyobleczcie wiarę w czyn. Niech się Słowo Boże staje ciałem w każdym z nas. Wiarę, pamięć, czyn. I Ojcze, jeszcze drugie. Pełnia czasu. Teraz jest pełnia czasu mesjańskiego. I to jest proroctwo Joela. Tam pisze, że ludzie będą widzieli zbawienie Boże, sny będą mieli. I to się, Ojcze, spełnia w naszych czasach. Kiedyś ludzie widzieli tylko obłok, a prorocy widzieli tylko Boga. Tyle chciałam powiedzieć.
Tak, no. Pani Renato. Pełnia czasu to jest czas, który wypełnił się w Jezusie Chrystusie. My żyjemy już w czasie eschatologicznym. Czas oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa. Był czas Starego Testamentu, czas wypełnienia się obietnicy, czyli tej pełni czasu, o której dziś tak wiele rozmawialiśmy i tak wiele czytaliśmy czy słuchaliśmy. Natomiast my z chwilą, gdy rozpoczął swoją działalność, Jezus powołał do istnienia Kościół, który zrodził się z chwilą zesłania Ducha Świętego w Pięćdziesiątnicy, w dzień Pięćdziesiątnicy w Wieczerniku. My jesteśmy już w czasie ostatecznym. Nie jesteśmy w pełni czasu. Pełnia czasu już się dokonała. Bóg stał się człowiekiem i dokonał dzieła odkupienia. Bóg stał się w Jezusie Chrystusie drogą, prawdą, życiem, zmartwychwstaniem, odkupieniem i rozpoczął czasy ostateczne. My jesteśmy w czasach ostatecznych. Czas Kościoła to jest czas ostateczny. czas oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa, gdy Chrystus stanie już jako sędzia, gdy Chrystus zarówno żywych, jak i umarłych wprowadzi do królestwa swojego Ojca przez zmartwychwstanie ciał, a tych, którzy nie należą do Chrystusa, którzy odrzucili Chrystusa, tych strąci w ogień nieugaszony, czyli do piekła, też na wieczne potępienie. Audycja Szukając Słowa Bożego, Radio Maryja, halo.
Pokój dobro.
Pokój dobro.
Barbara z Wielkopolski.
Prosimy.
Dziękuję bardzo Ojcu Benedyktowi za piękne wyjaśnienie, tak sugestywne i tak piękne, bo prawdziwe, tych czytań na niedzielę. I chciałam od siebie tylko dodać właśnie, jak wymowna jest ikona Matki Boskiej Częstochowskiej. Jak patrzymy na nią, ona trzyma na ręku Pana Jezusa, a Pan Jezus trzyma w jednej rączce Księgę Mądrości, a drugą błogosławi. To znaczy błogosławi tym, którzy mądrze żyją według Ewangelii. A mądrość Boża zawarta jest w krzyżu Chrystusa. Mądrość, moc i miłość. Jeśli, i właśnie tu jest ta wskazówka. On jest tą drogą, bo jest drogą prowadzącą do Ojca Niebieskiego, do nieba. Jeśli naśladujemy Jego, tą mądrość Bożą i naśladujemy Jego, to bo tylko w sposób nadprzyrodzony możemy osiągnąć szczęście wieczne, no to czyniąc dobro, no i naśladując Pana Jezusa, to osiągniemy to szczęście wieczne. I przypomniał mi się jeszcze taki wiersz, dwie zwrotki. To jeszcze z czasów Jana Pawła II. Dlaczego jeszcze chcę nawiązać do tego? Bo ci, którzy żyli w ciemności, żyją jeszcze w ciemności też, bo tacy zawsze byli, to oni boją się krzyża, boją się patrzeć na, nawet na te święte figury, bo znam takich. I właśnie ten wierszyk nawiązuje do tego, co mówi Jezus. Czego się boisz, przed czym uciekasz? Ja jestem z tobą. Pozwól się objąć łaską jak sercem. Dokonam cudów. Pozwól mi działać. A drugie, czego się boisz, przed czym uciekasz? Ja jestem w tobie. Oddaj swe myśli, ja będę myślał. Oddaj swe serce, ja będę kochał. Oddaj swe wnętrze, ja cię przemienię. Dokonam cudów, pozwól mi działać. No i właśnie ta przemiana wody w wino, to tylko Jezus może przemienić nasze życie. Tak właśnie z tej mętnej wodzie naszego życia szlachetny smak Bożej łaski. Bo łaską jesteśmy zbawieni. Ja to tak właśnie rozumiem i bardzo dziękuję, bo ojciec tak pięknie to wszystko powiedział i tu jeszcze tak, jeśli ja dodałam to swoje, bo akurat tak miałam takie rozeznanie.
Dziękuję pani Barbaro. Pozdrawiam gorąco serdecznie.
Ja również pozdrawiam wszystkich kapłanów, bo bardzo Radio Maryja jest cenne dla mnie, nie tylko dla mnie, dla moich znajomych. I Bóg zapłać za to radio, za kapłanów i za to Słowo Boże. I wszystkich pozdrawiam właśnie słuchaczy Radio Maryja.
Bóg zapłać. Bardzo gorąco dziękuję pani Barbaro. Rozważania, komentarze przygotował ksiądz dr Piotr Kot. To jest jego autorstwo, więc jemu przypisujemy tę mądrość i tę prostotę i trafność interpretacji Słowa Bożego w tym kontekście, w którym my dziś jesteśmy. To doświadczenie niepełni, to doświadczenie braku i zwrócenia się do Pana Boga, gdy Bóg jest pierwszym miłującym, pierwszym wychodzącym w tej miłości, zwłaszcza gdy czyni to przez swoją Matkę Maryję, jest dla nas tym wymownym wyrazem troski Pana Boga o nas, o nasz naród również. Dlatego Matka Boska Częstochowska, Najświętsza Maryja Panna, Pani Częstochowska, Pani Jasnogórska, Czarna Madonna, jak ją nazywamy, nasza Matuchna, duchowa stolica naszej ojczyzny i tron Matki Bożej, to przeogromne spotkanie, gdy często przychodzimy z doświadczeniem tej niepełni, by usłyszeć, uczyńcie, co wam mówi Syn, zaufajcie. I czasem prosta rzecz, puste stągwie sprawiają, że napełnienie ich wodą i ofiarowanie tego Panu Jezusowi sprawia, że otrzymujemy coś, co daje życie, coś, co daje radość, coś, co jest zadatkiem uczty niebiańskiej, życia wiecznego. A zatem jeszcze raz gorąco dziękuję pani Barbaro za takie też poprowadzenie tej myśli i sprowokowanie jeszcze raz do uświadomienia sobie, jak wielkim darem jest przyjście do Boga i powiedzenie Mu: Boże, moja radość nawet nie jest pełna, mój pokój nie jest pełny, moja miłość jest jeszcze niewystarczająca. Proszę, brakuje, często wypowiada to Matka Najświętsza, zauważając nasz brak. Dlatego przychodzimy do Matki Najświętszej.
Thank you.
audycja Szukając Słowa Bożego. Halo.
Witam, mam na imię Jan. Ksiądz redaktor za profesorem Kotem, czytając jego komentarz, powiedział, do pierwszej części powiedział, że mądrze żyje ten, kto żyje według zasad dekalogu. Ja chciałem przypomnieć, że jak Pan Bóg dawał Żydom 10 przykazań, to oni byli w stanie totalnego rozkładu. Tańce, holanka, cawola, tak to można skwitować. No i Pan Bóg w taki przemyślny sposób ich zebrał u podnóża góry, przykrył ich cieniem góry, żeby te oszczędne plemiona ich nie widziały, bo mogli sobie pokiwać z Pana Boga. Panie Boże, to jest mój naród wybrany, ci pijacy, ci nierządnice. Chciałem powiedzieć tak, że 10 przykazań potrzebne po pierwsze dzieciom, które same z siebie tak do 10 roku życia nie wiedzą, co jest dobro, a co jest zło. No i wiedzą, że jest zło, bo tato krzyczy, to jest złe, nie? Więc trzeba takie zasady w głowie po prostu drukowywać. Druga grupa to są, można powiedzieć, tak durni i prostacy, którzy muszą mieć za plecami prokuratora, sędziego, piekło, potem pieniądze, żeby żyć jako taką moralnie. Bo spójrzmy, człowiek, który nie kradnie, który kradnie, to jest człowiek zły. Człowiek, który daje coś ze swojego potrzebującego, to jest dobry. A człowiek, który nie kradnie, no to jest nijaki, prawda? Ja kiedyś tak już kończąc, słuchałem z rana mszy świętej w Radiu Maria, no i tam takie głośne kazania od czasu do czasu, takie sądząc po głosie właśnie stary ksiądz. No i on mówił coś takiego. Czyń dobro. Jak będziesz czynił dobro, Janie, to w twojej pustej obecenie nawet myśl nie powstanie, żeby czynić zło. I to jest właśnie, proszę Państwa, podstawowy kerygmat Kościoła Jezusa Nazarego. Kłaniam się.
No troszeczkę za mało, Panie Janie. Troszeczkę za mało i zbyt duże uproszczenie. Pierwsze to taka kategoryzacja, dla kogo są przykazania Boże, dla kogo jest dekalog. Naród wybrany, który przeżywa swój eksodus, jest narodem szczególnie umiłowanym przez Pana Boga. Jest narodem, którego Bóg jest przewodnikiem, którego Bóg jest Panem, którego Bóg jest ożywicielem, karmicielem, wychowawcą, którego Bóg jest matką i ojcem i On prowadzi ten naród wybrany. Oczywiście grzech człowieka, który wpisany jest w jego naturę, ta niecierpliwość, bałwochwalstwo, którego doświadcza naród wybrany, to proszę zwrócić uwagę, że to są te drugie tablice. Na spotkanie z Jahwe idzie Mojżesz, otrzymuje dekalog. Otrzymuje drogę. Tak jak dzisiaj mieliśmy to w tym komentarzu do pierwszego czytania. Początek Pan mnie zrodził, ten początek drogi. I na początku tej drogi, gdy dokonuje się cud tego eksodusu, przejście przez Morze Czerwone, dokonuje się potem formowanie tego ludu. I ten lud otrzymuje 10 przykazań. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I 10 słów. Pierwsze mówiące, kim jest Bóg, ale też jak odpowiedzieć Bogu na to, Jego wezwanie, na tę Jego miłość, jaką mieć relację do tego, który jest przewodnikiem, który jest miłością, który jest Ojcem. Następne, jak uporządkować relacje we wspólnocie, w społeczeństwie, w rodzinie i tak dalej, w sąsiedztwie, jaką mieć relację do ciała, do życia, do prawdy, do słowa, do rzeczy, do osób. I to jest formacja, która pozwala człowiekowi zrealizować miłość do Boga jako odpowiedź Bogu na jego miłość. Więc zbyt duże uproszczenie, Panie Janie. To nie jest dla dzieci albo dla kogoś, jak to Pan określił. To jest dla każdego człowieka. Streszczeniem tych przykazań jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Natomiast Ewangelie, czy przesłanie Pana Jezusa, które Pan zawarł, wystarczy, żebyś czynił dobro, to też jest za mało. Dlatego, że my mamy być Chrystusowi, czyli mamy być sakramentalni, czyli mamy być znakiem miłości Boga do człowieka. I teraz, jeżeli mielibyśmy jednym zdaniem streścić nasze zadania, jednym zdaniem, w nim zawierają się i przykazania dekalogu, i przykazania miłości Boga i bliźniego, i całe nauczanie Jezusa, i błogosławieństwa, które są takimi przykazaniami katolika, chrześcijanina, kogoś, kto przynależy do Chrystusa, to muszę powiedzieć, przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. I nie wystarczy tutaj postawić kropki. Dlatego, że znowu powiedzielibyśmy miłość. No ale jak rozumieć miłość? Pan powiedział, czyń dobro. No ale dobrze. Jedni za dobro uważają to, inni uważają tamto. Co to znaczy? Dla jednego dobrem jest posiadanie, dla drugiego dobrem jest podróżowanie, dla jednego dobrem jest modlitwa różańcowa, dla innego dobrem jest inna modlitwa. A zatem trzeba to nowe przykazanie zwieńczyć, tak jak go zwieńczył Jezus Chrystus. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Więc czy chcemy, czy nie chcemy, czy natworzymy sobie różnych teorii na to, co to znaczy być katolikiem, co to znaczy być chrześcijaninem, jak traktować Pismo Święte, jak traktować Kościół, jak traktować Ewangelię, nauczanie Kościoła, nauczanie ojców Kościoła, mądrość Kościoła i świętych tegoż Kościoła, jak traktować Matkę Najświętszą i traktować Pana Jezusa, to musimy poznać, jaką miłością umiłował nas Jezus Chrystus. Jak ta miłość wyrażała się względem Boga, który jest Ojcem, względem samego siebie, jaką Jezus miał świadomość, kim był, że był Bogiem i człowiekiem. Ponadto, jak Jezus realizował misję Boga względem człowieka, czyli jak traktował człowieka, kim dla niego był drugi człowiek. I to jest jeszcze poznanie jego słów, a jednocześnie czynów. I też, jak Jezus budował swoją relację do świata materialnego, do posiadania. A zatem nie wystarczy takie zdanie, panie Janie, że czyń dobro, tak. Czyń dobro na wzór Jezusa Chrystusa. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Eugeniusz z centralnej Polski. Ojcze Benedykcie, Żydzi, jakie są narodem wybrane? Oni są prześladowcą władcy i Maryi. A mianowicie...
drodzy Państwo, można powiedzieć, że w takich sytuacjach to ręce opadają, ponieważ to nie z naszego postanowienia, czy nie z naszego punktu widzenia dziś, w XXI wieku, patrzymy na plan Boga. To Bóg przez Abrahama, przez proroków, wcześniej patriarchów, królów, sędziów, tak umiłował człowieka w narodzie wybranym, niewinnym narodzie. I to jest naród wybrany. W tym narodzie Jezus narodził się, w tym narodzie Jezus wzrastał, do tego narodu przyszedł. Natomiast dzisiaj mówienie, że ktoś przyjął albo nie przyjął orędzia zbawienia, ktoś odrzucił Jezusa Chrystusa bądź go przyjął, jest już sprawą bardzo mocno indywidualną. Możemy powiedzieć i nie obrzucać siebie wybrany czy niewybrany. W Chrystusie każdy człowiek, każdy naród został przez Boga umiłowany. Przez Boga w Jezusie Chrystusie został przeznaczony i uzdolniony do osiągnięcia życia wiecznego. I możemy ubolewać nad tym, że ktoś nie przyjął, nie przyjmuje Chrystusa. Ale zwróćmy uwagę, apostołowie, uczniowie, ci, którzy podążali za Jezusem, to byli Żydzi. To byli przedstawiciele tego narodu wybranego, którego Pan w pierwszym zdaniu po prostu wykluczył ich wybraństwo. Piotr, Paweł, pozostali apostołowie, święty Bartłomiej, patron dzisiejszego dnia. Możemy powiedzieć, że orędzie zbawienia, krzyż, Ewangelia, chrzcielnica, Duch Święty, Matka Najświętsza są dani również nam, dziś Polakom. Ilu z nas nie przyjmuje? A czy nie jesteśmy narodem umiłowanym? Czy nie jesteśmy narodem w sposób szczególny, umiłowanym przez Pana Boga, umiłowanym tak jak każdy naród, tak jak każdy człowiek? Ale nasze umiłowanie wynika też z tego, że odpowiadamy na to umiłowanie, na tę miłość. I jesteśmy tymi, którzy Bogu odpowiadają miłością na miłość. A zanim będziemy roztaczać takie dyskusje, dywagacje, obrzucać inne narody, jak one przyjmują, czy nie przyjmują, czy są wybrane, każdy człowiek jest umiłowany przez Pana Boga. Każdy naród jest umiłowany przez Boga. Każdy człowiek w Bogu ma swoją wolność i jest fundamentem Jego pokoju. I każdy naród, i każdy człowiek. A zatem bardziej powinno nas trwożyć to, że mój sąsiad, mój przyjaciel, ktoś z mojej rodziny odrzuca to Boże wezwanie, to Boże umiłowanie, chociaż żyje w perspektywie 2000 lat chrześcijaństwa, 2000 mądrości chrześcijaństwa, 2000 weryfikacji, że Kościół jest matką i nauczycielką, że w Kościele Jezus działa, że Jezus utożsamia się z Kościołem i że poza tym Kościołem nie ma zbawienia. Czyli, że wino, które jest winem radości, winem życia wiecznego, jest tylko w Kościele i poza Kościołem go nie ma. A zatem chcę się powiedzieć na zakończenie. Uczyńcie, co wam mówi Syn. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Uczcie je miłości na wzór Jezusa Chrystusa, sami będąc wzorem miłości, aby ci, którzy na nas patrzą, mogli powiedzieć, jak oni się miłują i dlatego przez tę miłość, przez to świadectwo chcemy powiedzieć, wierzymy już nie dzięki waszemu słowu, ale że przez wasze świadectwo spotkaliśmy Chrystusa i On przemienił nasze życie. Bardzo gorąco dziękuję Państwu za współtworzenie naszej audycji Szukając Słowa Bożego.